Radio 103.1 FM, gościem w naszej redakcji Arkadiusz Cimoch. Witam, dzień dobry.
Witam, witam słuchaczy.
Narodowe Siły Zbrojne Chicago i będziemy rozmawiać na temat historii, ale zanim na temat historii, to może najpierw szybciutki taki update, jeśli chodzi o to, co się będzie działo już niedługo w Chicago. 3 marca w sobotę w parku, który znajduje się blisko parafii Świętej Pryscylii, odbędzie się kolejny bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Powiedz, na jakim etapie jest to w tym momencie?
W tej chwili rejestrują się szkoły, ze względu na to, że potrzebujemy po prostu wcześniej taką rejestrację szkół, dlatego że to jest wiadomo, bardzo liczne grupy będą przyjeżdżały. No my jesteśmy na etapie przygotowań. Już niebawem przyjdą te pakiety z Polski, bo pamiętajmy, że jest to bieg ogólnopolski, więc jakby biegniemy razem z Polską tego dnia. Natomiast jeżeli chodzi o uczestników takich indywidualnych, to rejestrację można dokonać w dniu biegu, tylko prosimy o takie wcześniejsze przybycie. My już tę rejestrację będziemy prowadzili od godziny 8:30 tam w parku, w Szabona Park właśnie. Po tym biegu, biegu tropem wilczym zapraszamy wszystkich do sali parafialnej kościoła Świętej Pryscylii, gdzie będzie wyświetlony film, świetny film zatytułowany Pan Major Łupaszka, a także wszystko to będzie okraszone świetną wystawą dotyczącą żołnierzy wyklętych.
Będziemy o tym oczywiście jeszcze informować. Brałem udział w tym biegu w ostatnim roku, w tym roku też obiecuję, że będę biegał z córką. I to jest naprawdę świetna impreza. W świetnym miejscu też. To też trzeba powiedzieć, że ten park jest idealny do przeprowadzenia właśnie tego typu biegu.
Też tak uważamy, tak, dlatego miejsca już prawdopodobnie nie będziemy zmieniali. To już będzie chyba taka tradycja. Jest to trzeci bieg z rzędu, który organizujemy i prawdopodobnie już na tych terenach to się będzie odbywało w kolejnych latach. Jest to znakomita forma też, żeby złożyć hołd żołnierzom wyklętych, ale także propagujemy zarazem o nich wiedzę, żeby to nie było, nie istniało tylko w takiej sferze hasła, sferze symbolu, a także warto wiedzieć, z kim się identyfikujemy, kogo mamy na koszulkach.
A teraz na temat historii, na temat Brygady Świętokrzyskiej i na temat faktu, który no jest mało znany, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o polską historię. To znaczy chodzi o wyzwolenie obozu koncentracyjnego, gdzie Niemcy planowali wysadzenie baraków z więźniarkami i właśnie Narodowe Siły Zbrojne wyzwalają ten obóz.
Tak, miało to miejsce 5 maja 1945 roku. Wówczas właśnie Brygada Świętokrzyska, czyli jednostka Narodowych Sił Zbrojnych i de facto jednostka polskiego wojska podziemnego, tak, jako jedyna jednostka partyzancka wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny. Ten obóz był filią obozu Flossenbürgu i był tym obozem przeznaczonym dla kobiet. Wyzwolili tam żołnierze Brygady Świętokrzyskiej około 1000 więźniarek, w tym około prawdopodobnie 280 Żydówek. One były w oddzielnych barakach, przygotowana już była benzyna, prawdopodobnie te Żydówki spalone byłyby żywcem. Więc straszna historia. Jeżeli chodzi o brygadę, ona wyzwoliła ten obóz praktycznie przy minimalnych stratach własnych, obezwładniono szybko SS-manów. Dochodziło tam do takich dantejskich scen, dlatego że te uwolnione więźniarki dokonywały samosądów po prostu na tych strażniczkach i na strażnikach, na tych SS-manach. Brygada chciała tego uniknąć, ale było bardzo trudno, wiadomo, po tylu latach przebywania w tym obozie w nieludzkich warunkach po prostu gdzieś wyzwoliła się agresja w tych kobietach. I też była wielka, wielka radość oczywiście i podziękowania, wdzięczność za uratowanie życia Brygadzie Świętokrzyskiej. One, te więźniarki uratowane, wykonały takie piękne serce z pasiaków, które miałem zresztą okazję trzymać w rękach, gdyż znajduje się jeszcze w rękach rodziny pułkownika Antoniego Szackiego, pseudonim Bohun, w rękach to jest cały czas w domu żony w Arizonie. Piękne świadectwo takiej wdzięczności, ale wracając właśnie do tych spraw merytorycznych, my jesteśmy w tej chwili oskarżeni przez taką kalkę o ten antysemityzm, zwłaszcza właśnie podziemie narodowe, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowe Siły Zbrojne oczywiście, a tutaj pokazuje jakby taka historia, wyzwolony obóz koncentracyjny, niemiecki obóz koncentracyjny, pokazuje, że to podejście było zupełnie inne, a co więcej, no w ogóle nie istnieje jakby to w historiografii polskiej, nie jest odnotowane, nigdy nas o tym nie uczono. Brygada Świętokrzyska była takim synonimem jakiegoś zaprzaństwa, synonimem zdrady, kolaboracji z Niemcami w Polsce Ludowej, później to było powielane przez niestety w tych tych źródłach wtórnych, w całej tej literaturze propagandy. I dzisiaj tak naprawdę dopiero możemy odkłamać tę historię, bazując po prostu na dokumentach polskich, na dokumentach sowieckich, bo tam też są przecież adnotacje, ale przede wszystkim na dokumentach niemieckich, gdzie nie ma mowy o żadnej kolaboracji i cały ten marsz na zachód oparty był na zasadzie takiego układu o niewojowaniu z Niemcami. Natomiast później Brygada Świętokrzyska swoje oblicze skierowała przeciwko Niemcom i połączyła się z trzecią armią generała Pattona i jako siły aliantów przecież dalej po prostu byli do dyspozycji w strefie okupacyjnej w kompaniach wartowniczych to właśnie tworzyła ją m.in. Brygada Świętokrzyska. Przez kolaborantami Amerykanie nie chcieliby mieć nic wspólnego, a też no, po prostu bazowali na doniesieniach wywiadu amerykańskiego, który oczyścił z zarzutów tej kolaboracji rzekomo Brygady Świętokrzyskiej.
No szkoda tylko, że Amerykanie gdzieś tam kierując się swoim wyższym dobrem, prawda, i układem z Sowietami, nie zgodzili się na to, żeby oni brali udział w walkach takich, no frontowych tak naprawdę, bo to co mówisz, to była taka służba pomocnicza, to do czego zostali skierowani ci polscy żołnierze, którzy tam się przedarli. Akurat chyba generał Patton miał zupełnie inny pomysł na ich wykorzystanie, ale decyzja chyba była jeszcze wyżej podjęta niż on mógł to zrobić. Odniosłeś się do tego, że trwa ta cała dyskusja, która pojawiła się pewnie dlatego, że są zmiany w ustawie o IPN-ie. I czy uważasz, że jest poziom, na którym może dojść do dyskusji między jedną i drugą stroną, tylko ja nie mówię o tych ludziach, którzy chcą się dogadywać, tylko o tych, którzy się nie chcą dogadywać, prawda, bo jest skrajne postawy z jednej i skrajne postawy z drugiej strony.
No tak, no dzisiaj bardzo trudno będzie prowadzić taki dialog ze względu na to, że Polska była wykluczona z tego dialogu tak naprawdę na poziomie właśnie merytorycznym, naukowym. Ten paradygmat w dyskursie naukowym był tak naprawdę siłą narzucony przez ośrodki żydowskie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i przez niemieckie. I dziś no, taki dialog będzie trudny. Natomiast czy można? No tak trzeba. Trzeba po prostu na poziomie faktografii o tych sprawach rozmawiać. Ja chciałem tylko powiedzieć tak właśnie wzmianka jeszcze o Holiszowie, że architektem tego obozu koncentracyjnego był prezydent Niemiec, który piastował przez dwie kadencje funkcję prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w latach 59-69, Heinrich Lipke. Tylko tak w kontekście, jak przebiegała denazyfikacja w Niemczech, to taka dygresja. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to ostrze wymierzone w Polskę jest taką tak naprawdę złożoną polityką i niemiecką i żydowską. Wiemy, że w 52 roku na mocy układu luksemburskiego pomiędzy Izraelem a ówczesną Republiką Federalną Niemiec. Niemcy zobowiązali się na miliardowe wsparcie Izraela, jako tak zadośćuczynienie, tak? Miliardy marek, bo takich w sumach wtedy mówiono. Ale w 60 roku, gdy spotkali się w Astorii, w hotelu Astoria w Nowym Jorku, Konrad Adenauer, czyli ówczesny kanclerz Republiki Federalnej Niemiec i Dawid Ben-Gurion, ówczesny premier Izraela, spotkali się na takim nieformalnym spotkaniu właśnie w Nowym Jorku w 60 roku, 14 marca dokładnie miało to miejsce i wówczas jakby Niemcy tak nieoficjalnie uzyskały ekspiację Izraela. Od tamtej pory właśnie w tym dyskursie naukowym, w publikacjach zaczęto używać sformułowania naziści, czyli tak naprawdę za pieniądze Niemiec dokonała się jakby ekspiacja, tak, wobec zagłady, wobec Holokaustu i mówię, to od tamtej pory już powoli przenikała gdzieś właśnie w periodykach naukowych pojawiały się te sformułowania polskie obozy zagłady. Wynikało to z tego, że po prostu eksploatacja Holokaustu musiała trwać, tak, czyli to przedsiębiorstwo Holokaust, które no nie ukrywajmy, istnieje, tak, bo mało ma to wspólnego tak naprawdę z ofiarami Holokaustu, ci ludzie, którzy wymuszają pieniądze na innych państwach, na różnych instytucjach. Po prostu ani nie są powiązani z rodzinami, które ucierpiały w jakikolwiek sposób w zagładzie. I to przez te wszystkie lata, później ta narracja żydowska, no w tym właśnie w tym geszefcie z Niemcami, wpłynęła na to, że zaczęto przypisywać jakby to nazistowskie oblicze innym państwom, tak? Że my byliśmy jakimiś pomocnikami Hitlera. I teraz no, twoje pytanie było takie, czy jest sprawa do wyjaśnienia? Oczywiście jest, należy to badać. To jest jakaś, nam się to wydaje, że to jest jakaś aberracja intelektualna, prawda? Nam się to w ogóle nie mieści w głowie, że my Polacy możemy być oskarżani o to, że w jakiś sposób braliśmy czynny udział w zagładzie Żydów, czy były polskie obozy koncentracyjne. Natomiast musimy wiedzieć, że już świadkowie tamtych czasów nie żyją i będzie bardzo trudno ich powołać, tak, żeby mówili o tamtych czasach. Dziś ich relacje może ktoś podważyć, są mało wiarygodne z biegiem lat, zawsze to ma mniejszą jakby wartość taki materiał. I tutaj w sferze tej publikacji, w sferze naukowej będzie toczyła się walka i trzeba nazywać rzeczy po imieniu i zadaniem każdego z nas jest walczyć o tę prawdę historyczną.
No tak, problem chyba największy i to się już niestety stało, tego się nie da zmienić, to jest to, że Niemcy zaczęli prowadzić tą swoją politykę historyczną szybko, skutecznie, prawda, mając środki finansowe. Rząd PRL-u nie prowadził żadnej polityki historycznej tak naprawdę. W związku z tym to jest właśnie bardzo późny moment na to, żeby te sprawy właśnie w jakiś sposób odkręcać, zmieniać spojrzenie świata na to, co się wtedy wydarzyło. Na pewno nie jest to łatwe. Dobrze by było, gdyby to się toczyło właśnie na poziomie dyskusji historyków, intelektualistów, publicystów, a nie na poziomie emocjonalnych polityków, którzy chcą ugrać przy okazji swój własny interes. Zresztą teraz tak też się dzieje, bo w Izraelu w obliczu wyborów właśnie pojawił się przecież ten problem. Ale wracając jeszcze do Narodowych Sił Zbrojnych i tej ich tragedii, takiej z jednej strony jako całej instytucji, całych tych oddziałów, a z drugiej strony też personalnych, prawda, dramatów poszczególnych osób, które robiły dobrze, byli patriotami, a na lata zostali jakby umieszczeni w tym samym miejscu, gdzie Niemcy.
No oczywiście tutaj też trzeba byłoby sięgnąć do początków Narodowych Sił Zbrojnych. Skąd się to wzięło? Narodowe Siły Zbrojne powstały formalnie 20 września 1942 roku. Były emanacją tego środowiska narodowo-katolickiego. Tak? Wcześniej była Narodowa Organizacja Wojskowa, a później kontynuatorami tej walki było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Narodowe Siły Zbrojne, co nie ulega wątpliwości, miały charakter najbardziej antyniemiecki i antysowiecki w całym polskim podziemiu. Uważały, że nie można iść na żadne kompromisy z Sowietami, że trzeba likwidować bandy komunistyczne, zrzutków sowieckich, że to będzie nowa okupacja. Oni co do tego nie mieli wątpliwości, tak formułowali to też w prasie konspiracyjnej. Przypisywano im łatkę antysemitów. Rzeczywiście w narracji, czy w takiej retoryce przedwojennej w prasie był ten spór z Żydami, natomiast on nie zawierał w ogóle pierwiastka rasistowskiego. To był spór dotyczący gospodarki Polski, tego, że eksponowane, lukratywne jakieś zawody przyjmują Żydzi, co tak naprawdę też uniemożliwiało polskiej młodzieży ze wsi studiować. Wiadomo, to czynnik ekonomiczny odgrywał rolę. Natomiast w czasie II wojny światowej najwyższy stopniem żydowskiego pochodzenia oficer w polskim państwie podziemnym był w strukturach wojskowych, był major Szmul Ostwind, czyli później Stanisław Ostwind, który był konwertytą na katolicyzm, był majorem w Narodowych Siłach Zbrojnych, pełnił funkcję komendanta powiatu Węgrów. I tak jak wspominam, najwyższy stopniem żydowskiego pochodzenia oficer, czy chociażby na czele politycznych struktur Narodowych Sił Zbrojnych stał Zbigniew Stypułkowski, którego żoną była Żydowska. Ich syn walczył w Powstaniu Warszawskim, czyli de facto jego syn w prawie żydowskim był czystym Żydem, tak? A gdzieś ta kalka antysemityzmu została przybita Narodowym Siłom Zbrojnym. Jakby właśnie ta współpraca z Niemcami, tak? Zohydzani byli w propagandzie komunistycznej, w tej literaturze stalinowskiej propagandy. To wszystko później było powielane w źródłach właśnie jakichś tam wtórnych, przepisywane później przez amerykańskich naukowców. I niestety to taką czarną legendę wytworzyło Narodowych Sił Zbrojnych. To jest bardzo ciekawe, że my na przykład bardzo cenieni, jeżeli chodzi o ten poziom naukowy, historycy żydowskiego pochodzenia, Szmuel Krakowski, Izrael Gutman, którzy stawiali taką tezę, w zasadzie na podstawie początkowych ich badań, stawiali tezę, że było 120 przypadków, kiedy polskie podziemie niepodległościowe dopuściło się jakichś zorganizowanych mordów na Żydach, z czego później okazało się, że jest tylko 26. I jeden zarzut dotyczył Narodowych Sił Zbrojnych. Natomiast po analizie dokumentów żydowskich po wojnie okazało się, że zbrodni tej dokonali Niemcy, a nie Narodowe Siły Zbrojne. Czyli z tych wszystkich przypadków, które oni znaleźli, i były one średnio udokumentowane tak naprawdę, ale tylko jeden przypadek przypisali NSZ-owi, który, tak jak mówię, okazał się fałszywym tropem. I Narodowe Siły Zbrojne przypłaciły ogromną cenę, byli z najbardziej zachwycani w tej propagandzie. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, tak jak mówię, ze względu na swoją antysowiecką, antykomunistyczną postawę. I później oni byli w zasadzie inwigilowani aż do 1989 roku. To była ta część podziemia, która najbardziej ucierpiała, jeżeli chodzi właśnie o opisywanie ich w tej propagandzie komunistycznej. Niestety także niektóre emigracja niepodległościowa w Londynie, w Stanach Zjednoczonych, też w jakiś sposób przyczyniła się do tego niepotrzebnie. Dopiero w 1988 roku dekretem prezydenta Sabata Narodowe Siły Zbrojne zostały uznane w poczet Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. No a w ubiegłym roku miałem ten zaszczyt, kiedy byłem właśnie na sali sejmowej i przez aklamację przyjęto w Sejmie Polskim uchwałę o tym, że Narodowe Siły Zbrojne dobrze przyczyniły się ojczyźnie. Czyli tak naprawdę historia im przyznała rację, bo ich koncepcji o tym, żeby wyjść na Zachód, tak jak dokonała tego Brygada Świętokrzyska, aby ratować żywą substancję narodu, była koncepcją słuszną, którą tak naprawdę zalecał wódz naczelny Sosnkowski. Tak było w jego instrukcjach. I pamiętajmy, że żołnierze Brygady Świętokrzyskiej uzyskali w Stanach Zjednoczonych bardzo wysoki status. To była przedwojenna inteligencja. To byli też studenci ówcześni. Później wielu z nich było tutaj profesorami, wykładowcami. Mieli swoje przedsiębiorstwa. Na przykład kapitan Celichowski z Brygady Świętokrzyskiej pełnił tutaj bardzo wysoką funkcję w strukturach administracji amerykańskiej do spraw zwalczania komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. To była naprawdę polska inteligencja i prezentowali, osiągnęli tutaj dużo wyższy poziom i materialny, i społeczny, niż porównując to do innych jakby rodowodów konspiracji niepodległościowej.
Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu 103.1 FM. Arek Cimoch był gościem Narodowe Siły Zbrojne Chicago. Dziękuję.
Dziękuję.